Nie pamiętam wiele z drogi powrotnej. Starałam się nie katować, ale cały czas przed oczami przylatywały mi oderwane od siebie wspomnienia. Tylko te dobre. Czułam, że od dziś nic już nie będzie takie samo. Przechodziłam już śmierć rodzica, ale matka zawsze żyła w swoim świecie. Przeżywałam to, ale dało się znieść ten ból. Teraz miałam wrażenie, że tego nie wytrzymam. Mimo iż tata był wiecznie w pracy, wiedziałam, że mu na mnie zależy, robił wszystko dla mnie. Tym bardziej nie rozumiałam, czemu postanowił się zabić. Radek zaprowadził mnie do mojego pokoju i zszedł na dół. Miałam ochotę usłyszeć głos ojca. Wybrałam numer jego telefonu, od razu włączyła się poczta. Kiedy go usłyszałam, zaczęłam wyć. Radek nagle pojawił się w pokoju i zabrał mi telefon. Postawił na stoliku nocnym sok, wciskając mi do ręki małą tabletkę. Znalazłem w apteczce. Połknij. Co to? Popatrzyłam na niego. Chyba pamiętał, że nie lubiłam zatruwać ciała chemią i sięgałam po leki tylko w ostateczności. To relanium. Powinno pomóc. Połknęłam. Radek położył się za mną na łóżku i mnie przytulił. Po kilkunastu minutach zaczęłam się uspokajać, a wszystko wydawało mi się jeszcze mniej realne. Twoi rodzice naprawdę mieszkają za granicą? Rzuciłam w ciemność pytanie. Poczułam, jak lekko drgnął. Ojciec nie żyje, nie mam pojęcia, gdzie jest matka. Może i za granicą, ale bardziej obstawiałbym jakiś dom pomocy społecznej. Zamurowało mnie. Odkąd powiedział, że wszystko, co opowiadał mi wcześniej, to legenda, domyślałam się też, że niekoniecznie jego rodzice mieszkają w Szwajcarii. Nie przypuszczałam jednak, że prawda może być tak brutalna. Opowiesz mi? Nie lubię o tym gadać, powiedział cicho. No tak, znów się zapomniałam. Nie chciał przecież, żebym za dużo o nim wiedziała. Ale ci opowiem. Zaskoczył mnie. Zdawałam sobie sprawę, że robi to tylko po to, by odwrócić moje myśli od taty, ale i tak chciałam usłyszeć. Kiedy miałem 7 lat, mój ojciec, który nigdy wcześniej nie był święty, stracił pracę. Od tego czasu zaczął pić na umór. Wcześniej praktykował ten zwyczaj tylko w weekendy. Matka na początku starała się go powstrzymywać, ale była koszmarnie słaba i skończyło się tak, że piła razem z nim. Coraz częściej zaczął ją bić, potem mnie, a potem nawet Daniela, mimo że miał tylko 3 lata. Trwało to radośnie przez następnych 8 lat. Moja blizna, o którą pytałaś, jest po upadku na meblościankę. Kiedy miałem 11 lat, chciałem mu się postawić. Wściekł się i wylądowałem w szpitalu. Teraz pewnie od razu wkroczyłaby nam do domu opieka społeczna, ale to były inne czasy. Matka kłamała, że się wywróciłem, ja potwierdziłem, a lekarz nie miał zamiaru w to wnikać. Wtedy postanowiłem, że kiedy następnym razem do niego podskoczę, będę na tyle ogarnięty, że to on wyląduje w szpitalu. Pieniędzy w domu nie było, prawie żadnych. Ojciec czasem coś dorobił, ale większość przepijał. Matka, cholera ją wie. Widywałem ją rzadko, bo coraz częściej ruszała na turnę. Na turnę? Zapytałam, nie rozumiejąc, o co chodzi. W trasę po Melinach. Nazywałem to turnę, bo wracała z nich po tygodniu. Byłem zafascynowany Guns N' Roses. Oni też ruszali w trasę. Kiedy Daniel zachorował na zapalenie płuc, znalazłem ją na takiej Melinie, że... nieważne. W każdym razie niedaleko nas mieszkał emerytowany żołnierz, który prowadził w hali gimnastycznej zajęcia ze sztuk walki. To wtedy dopiero kiełkowało świeżo po upadku komuny. Pamiętasz to w ogóle? Jak przez mgłę. Pamiętam klocki Lego z Peweksu. Roześmiał się cicho. U mnie w domu nie było dolarów. Peweks odpadał. W każdym razie zacząłem sprzątać w tej sali, zarabiałem jakieś drobniaki. Myślę, że temu żołnierzowi było mnie po prostu żal. Przy okazji załapywałem się na lekcje. W 8 klasie byłem w tym już naprawdę dobry. Któregoś dnia, kiedy wróciłem do domu, ojciec akurat tłumaczył Danielowi, że zrobił coś źle. Kablem od żelazka, bo to był jego ulubiony argument. Od samego progu usłyszałem, jak wrzeszczy. Nie ma przypadków, więc mi skurwysynu nie tłumacz, że zrobiłeś to przypadkiem. To był moment, w którym coś we mnie wstąpiło. Niewiele z tego pamiętam, bo wpadłem w szał. Nie wiem, czemu akurat wtedy, ale czułem, że po prostu go zajebię. Ocknąłem się dopiero, kiedy zaryczany Daniel zaczął mnie od niego odciągać. Ojciec miał tak zakrwawioną twarz, że ledwo go poznałem. Miałem wrażenie, że połamałem sobie na nim ręce, tak mnie bolały. Zostawiłem go w takim stanie na podłodze w dużym pokoju, spakowałem Daniela i pojechaliśmy do babci. Była staruszką mieszkającą w małym domku w Sośnicowicach. Jeździliśmy tam na wakacje i to były jedyne fajne chwile w moim dzieciństwie. Czemu wcześniej wam nie pomogła? Kiedy przyjeżdżała, ojciec się w miarę ogarniał. Ale nie wpadała za często, była schorowana. Zresztą nie wiedziała, że jest tak ostro. Raczej nie lubiłem się zwierzać. Obróciłam się do niego i w ciemności dotknęłam jego twarzy. To ci zostało, powiedziałam cicho. W każdym razie matka przyjechała po nas po 3 dniach. Ojciec był w szpitalu ze wstrząsem mózgu. Nie chcieliśmy wracać, ale nie mieliśmy wyboru. Tak jak mówiłem, inne czasy. Zastanawiałem się, co będzie, jak kochany tatuś wróci ze szpitala. Na wszelki wypadek spałem z kuchennym nożem koło łóżka. Tymczasem czekała mnie niespodzianka. Okazało się, że ojciec, jak każdy typowy damski i dziecięcy bokser, lubił się znęcać tylko nad bezbronnymi. Zaczął bać się mnie jak ognia. Kiedy wchodziłem do domu, zamykał się w dużym pokoju. Martwiłem się o Daniela, więc kiedy tylko mogłem, zabierałem go ze sobą. Głównie do szkoły sztuk walki. Szybko łapał, a wkrótce był lepszy ode mnie. Za to dużo gorzej ode mnie się uczył. Kiedy miałem 17 lat, ojciec wpadł pijany pod auto. Nie powiem, żeby mnie to zmartwiło. Matka szybko znalazła sobie jakiegoś gacha, ale przetłumaczyłem jej, że może zapomnieć, że go przyprowadzi do domu. Mieszkała trochę z nim, trochę z nami. Odkąd ojciec zginął, nieco się poprawiła, ale nadal tankowała. Kiedy byłem na 2 roku studiów... Masz studia? Przerwałam mu zdziwiona. Nie wiem, czemu uznałam, że to też była część jego legendy. Nie widać? Roześmiał się. Jakie? Prawo. Mogłam się domyślić, powiedziałam cicho. Lubisz się kłócić, byłbyś świetnym prawnikiem. Czemu zatem policja? Bo musiałem zarabiać. Kiedy byłem na 2 roku, przyszedł nakaz eksmisji. Matka nie płaciła czynszu od 5 lat. Ja przeprowadziłem się do akademika, matka dostała lokal socjalny w Trójkącie. Co to jest Trójkąt? Czasami mam wrażenie, że mieszkałaś w innych Gliwicach niż ja. Kojarzysz ulicę Błogosławionego Czesława? Tak, slumsy? No właśnie, to jedno z ramion Trójkąta. Mamuśka wsiąkła w towarzystwo. Daniel był prawie dorosły, mieszkał z nią do matury, a potem zaczął wynajmować. Od czasu, kiedy się od niej wyprowadził, nie miałem z nią kontaktu. Czy naświetliłem ci nieco fakt, czemu jestem taki popieprzony?
Cieszyłem się, że jest ciemno i nie widzę jej wzroku. Bałem się, że wyczytam w nim to, co sam myślałem. Patologia. Wszystko to musiało być dla ciebie traumą. Powinieneś przejść terapię. Jej głos brzmiał cicho. Pewnie leki działały. Przeszedłem. Uśmiechnąłem się z satysfakcją. Nie u psychologa. Jak słusznie zauważyłaś, nie lubię się zwierzać. Zaraz na początku kariery specjalizowałem się w sprawach przemocy domowej. O Jezu, no. Było ostro. Kiedyś, kiedy przyjechałem na interwencję 2 raz do tego samego kolesia, kiedy tylko mnie zobaczył, wyskoczył z 1. piętra. Nie jestem pewna, czy agresja to najlepszy sposób radzenia sobie z takimi przejściami, ale co ja mogę o tym wiedzieć? Nawet sobie tego nie wyobrażam. Poczułem, jak się do mnie przysuwa. Objęła mnie rękami, jednocześnie wtulając twarz w moją szyję. Byłem w ciężkim szoku. Najwyraźniej moja historia nie wpłynęła na to, jak mnie postrzegała. Mimo woli spodziewałem się, że zacznie patrzeć na mnie z pogardą. Przykro mi, wyszeptała. I dziękuję, że mi powiedziałeś. I że tu jesteś. Wiem, że tata nie był kryształowy, ale był moim ojcem. Nigdy nie zrobił mi krzywdy i wszystko robił tylko dla mnie. Czuję się taka osamotniona. Przeraża mnie to, że nigdy już go nie zobaczę. To minie. Na razie nie myśl o tym i staraj się zasnąć. Nie umiem. To odpocząć. Oparłem brodę o czubek jej głowy. Wiem, że nie lubisz tego słuchać. Obiecuję, że mówię to ostatni raz. Ale ja naprawdę cię kochałam. Drgnąłem lekko, słysząc czas przeszły. Przecież o to mi chodziło, więc czemu czułem, jakbym dostał od niej strzał w pysk? Przez moment myślałem, że to informacje o mojej rodzinie spowodowały, że nagle zmieniła zdanie. Ale powodów mogło być milion i każdy równie dobry. Na przykład to, że przeze mnie właśnie umarł jej ojciec. Tylko nie umiem funkcjonować w żadnych układach. Jeśli masz kogoś, do kogo coś czujesz, to nie będę ci wchodziła w drogę. Tym bardziej doceniam, że dziś tu jesteś. Gdyby nie ty, to chyba bym tego nie przeżyła. Nie wałkuj tego, powiedziałem przez ściśnięte gardło. Nie miałem siły, by jej kolejny raz tłumaczyć, że kłamałem. Kłamałem, bo się wystraszyłem. Kłamałem, bo robiłem to całe życie. To moja druga najlepsza umiejętność. Zaraz po krzywdzeniu tych, którym na mnie zależy. Jesteś dla mnie dobry. Jutro się ogarnę, ale dziś nie jestem w stanie. Zuza. Przerwałem jej, bo wiedziałem, że jeśli zaraz nie przestanie mówić, to chyba strzelę sobie w łeb. Czy ona naprawdę nie widziała, że to wszystko była wyłącznie moja wina? Przepraszam, już nic nie mówię. Masz dziwny głos, bo mnie dobijasz. Przytuliłem ją mocniej. Wbrew swoim zapewnieniom zasnęła po chwili. Ja za to nie zmrużyłem oka do rana.
Otworzyłam oczy i przez sekundę nie pamiętałam, co się stało. Potem rzeczywistość do mnie dotarła i już wiedziałam, że chyba wolałabym się nie obudzić. Radka nie było w łóżku. Nie sprawiło mi to przykrości. Wszystko takie obojętne. Tak jakbym wczoraj wykorzystała cały limit emocji. Bałam się, że jeśli pozwolę sobie cokolwiek czuć, to się rozlecę. Apatycznie powlokłam się na dół, weszłam do kuchni. Poczułam za sobą jakiś ruch i nagle ogarnęła mnie ciemność. Ocknęłam się w fotelu w salonie. Otworzyłam oczy i natychmiast zamknęłam je z powrotem. Ból był nie do zniesienia. Próbowałam unieść ręce do głowy, po której ciekł jakiś płyn, chyba krew. Nie mogłam jednak nimi ruszyć. Uświadomiłam sobie, że były przywiązane do fotela. Uniosłam powieki. Naprzeciwko mnie na kanapie siedziało dwóch mężczyzn. Zobacz, obudziła się, powiedział wyższy z nich. Miał silny wschodni akcent. Kim jesteście? Wyszeptałam. To nieważne. Powiedz nam, maleńka, jaki jest szyfr do sejfu ojca? 0701-1985, błyskawicznie podałam swoją datę urodzenia. Jeden z nich podszedł do szafki i ją otworzył. Wbił szyfr do znajdującego się tam sejfu. Drzwiczki ustąpiły z cichym piknięciem. Wyjął jakieś papiery i szybko je przejrzał. Gówno warte śmieci, powiedział do wyższego, który nie spuszczał ze mnie przerażającego spojrzenia. Twoja kolej, żeby się wykazać, maleńka ja. Twój ojciec miał pewne informacje, które musimy odzyskać. Gdzie? Nie mam pojęcia, powiedziałam zgodnie z prawdą. Niedobrze, maleńka ja, niedobrze, powiedział ten wyższy, zbliżając się do mnie z zimnym uśmieszkiem.
Postanowiłem załatwić jak najwięcej przykrych spraw, póki spała. Jako, że nie byłem członkiem rodziny, to ona musiała powalczyć z większością papierów, ale chciałem, by wszystko było ogarnięte i wystarczył tylko jej podpis. Wyszedłem z zakładu pogrzebowego i spojrzałem na zegarek. 10:00. Pewnie już wstała, pomyślałem, ruszając w stronę jej domu. Zaparkowałem obok Mercedesa na ukraińskich blachach i poczułem strach. Co w tej dzielnicy o tej porze może robić takie auto? Wyjąłem broń i kajdanki ze schowka. Powoli podszedłem do domu, zaglądając przez okno do salonu. Zobaczyłem koksa, który przeglądał jakieś papiery przed biblioteczką. Potem mój wzrok powędrował na fotel. Była do niego przywiązana Zuzanna, a drugi bandzior właśnie rozcinał nożem jej koszulkę. Poczułem, jak ogarnia mnie dobrze mi znane uczucie. Zimna furia. Odbezpieczyłem broń.
Nie wiem, o czym pan mówi, powtarzałam po raz setny, patrząc z przerażeniem na nóż. Zobaczymy. Wydaje mi się, że może chcesz mnie okłamać. Poza tym mój szef ma co do ciebie konkretne plany. Najpierw muszę sprawdzić, czy nadajesz się do tej pracy. Proszę, czułam, że z oczu lecą mi łzy. To zaraz. Najpierw zastanów się jeszcze raz, czy nie chcesz mi powiedzieć po dobroci. Odsunął się ode mnie i zaczął rozpinać rozporek. Nagle usłyszałam wystrzał. Zdziwiony bandzior odwrócił się i popatrzył na upadające na ziemię ciało kolegi. Radek błyskawicznie do niego doskoczył. Kopniakiem wybił mu z ręki nóż, a potem zaczął go okładać. Tak, że byłam pewna, że nie przestanie, póki go nie zabije. Radek! Krzyknęłam, patrząc na bryzgającą wszędzie krew. Mój krzyk chyba go otrzeźwił. Wstał z nadjęczącego bandyty i wyjął z tylnej kieszeni dżinsów kajdanki. Skuł mu ręce, a potem kopnął go tak mocno, że facet zwinął się w kłębek. Przecież ja cię zabiję, skurwysynu. Popatrz na swojego kolegę, powiedział lodowatym tonem. Tylko nie chcę, żeby to widziała, więc daj mi chwileczkę. Podniósł z ziemi nóż i podszedł do mnie. Rozciął sznur, wziął mnie na ręce i zaniósł na górę. Ściągnął ze mnie strzępy koszuli i pomógł mi włożyć jakiś dres. Nie mówił ani słowa. Radek, cicho, Zuza. Masz mój telefon i zadzwoń po Zimnickiego. Ja muszę iść na dół. Zamknij się od środka. Rzucił, wychodząc.
Zszedłem po schodach i ponownie podszedłem do Ukraińca. Czego od niej chcesz? Nie powiem ci, patrzył na mnie hardo. Założymy się? Jesteś twardy? Tym lepiej, bo mam ochotę zrobić ci krzywdę. Dajesz mi właśnie pretekst. Kiedy 30 minut później do domu wszedł Zimny, Ukrainiec zdążył mi już opowiedzieć bardzo wiele ciekawych rzeczy. Ja pierdolę, wyrwa. Zimny rozejrzał się po pomieszczeniu, zauważając trupa leżącego pod biblioteczką i skamlące z bólu ścierwo leżące na ziemi. Poznaj pana Nikolaja. Nikolaj pracuje dla Witalia Niewrenki i szuka jakiejś ważnej bazy danych, której pan Kadziewicz ci nie przekazał. Ponadto miał zawieźć Zuzannę do najgorszego z ich domu uciech w ramach ostrzeżenia dla innych partnerów biznesowych pana Niewrenki, którzy wpadliby na pomysł współpracy z prokuraturą. Dzwonię po lekarza ostatniego kontaktu i po techników. Niech ogarną ten burdel. Włóż mu broń do ręki, żeby wyszła samoobrona. Zimny wskazał na leżącego pod biblioteczką trupa. Podszedłem do ciała, wyjąłem jego spluwę i włożyłem mu do ręki. Jednocześnie pozbierałem papiery, które przeglądał. Muszę sprawdzić, co z Zuzą. Sprawdź. Potrzebuję tej jebanej bazy danych. Zimny wyjął telefon.
Leżałam na łóżku i się trzęsłam. Nie miałam już siły płakać. Usłyszałam pukanie i spokojny głos Radka. Otwórz. Zwlekłam się z łóżka i otworzyłam drzwi. W oczach nadal miał żądzę mordu, ale już nad sobą panował. Zuza, oni nie zrobią ci krzywdy, ale za chwilę mogą się tu znaleźć inni, którzy szukają tej cholernej bazy danych. Musimy znaleźć ją pierwsi. Masz jakiś pomysł, gdzie to może być?
Żadnego, powiedziałam mechanicznie. Znów wracało to poranne otępienie. Co mnie to wszystko obchodzi?
Podał mi jakieś papiery. Jego palce pozostawiły na nich krwawe smugi. Co to? Zapytał.
Dokumenty z sejfu ojca.
Widziałaś tę kartkę?
Pokazał mi niewielki żółty arkusik.
Nie.
Wzięłam papier do ręki. Córeczko, sprawdź mruczkę.
Co to jest mruczka?
Dopytał. Moja zabawka z dzieciństwa.
Podeszłam do szafy i wyjęłam z dolnej szuflady sfatygowaną maskotkę krowy. Podałam mu ją. Chwilę na nią patrzył, a potem rozpruł nitkę za uchem i wyjął ze środka pendrive'a.
Pewnie tego szukają. Muszę zejść na dół, potem zamówię ekipę sprzątającą. Spakuj rzeczy. Będziesz tu mogła wrócić najwcześniej za 2 dni.